Witam Was bardzo serdecznie. Bóg jest dobry, a łaska Jego trwa na wieki. Jeszcze dzisiaj pozwolił nam się zgromadzić, bo nie wiadomo jeszcze, ile nam zostało. A może przyjdzie. A jak nie przyjdzie, to znaczy, że jeszcze ma kogoś, nad kim chce się zmiłować i zlitować. Bo Duch Święty działa. Wierzę, że On dokonuje swojego dzieła, bo chce tego, co najlepsze. Dzisiaj brat mówił, Bóg jest miłością. Bóg chce tego, co najlepsze dla każdego ze stworzeń swoich. I myślę, że to jest szczególny przywilej, że stanął na naszej drodze i pozwolił nam na to, że mogliśmy usłyszeć dobrą nowinę i też na nią odpowiedzieć. Dzięki Bożej łasce też możemy tutaj być na tym miejscu. Jest cudowne, że kiedy zagłębiamy się w Boże Słowo, to wciąż na nowo przypominamy sobie ten cudowny Bożą dobroć, że kiedy byliśmy dalecy od Boga, Bóg sam osobiście przybliżył się do nas. Bóg osobiście zapragnął mieć społeczność z nami. Zapragnął ubłogosławić nas swoją obecnością. Bo Biblia mówi o tym, że On świątynią chce uczynić nas. Tak? I uczynił. I to jest niesamowite, bo to było niemożliwe. Dlatego Jezus przeszedł przez wszystkie te etapy, które pokazują nam doskonałe życie. Przeszedł po to, żeby na końcu pozwolić, żeby stał się ofiarą złożoną za nasze grzechy i za nasze słabości. Żeby zapłacić cenę, która umożliwi to, że Bóg tylko nie będzie gdzieś obok nas, ale będzie w nas. Że będziemy mieli tak możliwość takiej bliskiej społeczności. Że ta właśnie zasłona, która rozdzielała nas od Boga, no, że ona dzięki temu została zdjęta. I my możemy wejść do Bożego odpocznienia. Możemy wejść tam, gdzie wydawałoby się niemożliwe i sami nigdy byśmy tego nie osiągnęli. Czasami próbujemy sami. Czasami gdzieś nam otwiera się w nas takie pragnienie, żeby trochę zasłużyć sobie. Ale nie da rady. Bo wszystko, co zostało wykonane przez moc Jezusa Chrystusa. Dlatego dobrze, że zanim zaczniemy, że zawsze na początku mówimy, czy robimy coś bardzo ważnego. Ogłaszamy. Ogłaszamy przez manifestowanie, przez te przyjęcie pokarmu tego duchowego. Przez tą wieczerzę wyznajemy, że tak naprawdę Jezus dokonał wszystkiego, że Bóg sam przygotował wszystko. Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy na chwilę przywrócili do Starego Testamentu, znaczy wzięli ze Starego Testamentu pewną lekcję, którą znamy, bo wierzę, że każdy z nas czyta Boże Słowo i wiele rzeczy już mamy jakby w pamięci. Ale wiecie, jak to bywa, że czasami w różnych okolicznościach, wydarzeniach życia inne sprawy nas zajmują. Ja chciałbym dzisiaj ze Starego Testamentu, żebyśmy przeczytali sobie taki fragment, a przyjrzeli się temu. To było wydarzenie, które miało miejsce zanim Izraelici weszli do ziemi Kanaan. 4 Księga Mojżeszowa. 33 rozdział, od 50 wersetu poniżej. Chyba lepszą czcionkę większą. Już nie widzę, trochę muszę mieć większe czcionki. Na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. przemów do synów izraelskich i powiedz im: gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kananejskiej, to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów. Zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie. Weźmiecie tę ziemię w dziedzictwo posiadanie przez los, według rodzin waszych. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo i co komu przypadnie przez los, to będzie jego. Według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo. A jeśli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu, jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie. Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić. Piękny fragment słów, jakie Bóg skierował do Mojżesza i polecił mu: przekaż to. Powiedz to Izraelitom. Powiedz im o tym, bo myślę, że to było ważne. Bóg zresztą nie mówi nieważnych rzeczy, ale mówi ważne i istotne. I w tym fragmencie jest pewna myśl, pewne założenie, pewne zasady, które warto sobie jakby przyjąć i coś z nich wziąć. Ja uwielbiam Stary Testament, jest tam wiele cudownych prawd, które pozwalają nam zobaczyć to, co wydarzyło się im fizycznie, tak? W znaczeniu duchowym. Możemy to śmiało przełożyć na znaczenie duchowe. Możemy śmiało z tego czerpać i widzieć bogactwo, które jest tam zawarte. Ale zobaczmy to tutaj, o czym mówi Mojżesz z polecenia Boga. Jak już wstępnie powiedziałem, cud, jaki zdarzył się w naszym życiu, to, że spotkaliśmy je na naszej drodze Boga, to, że zostało nam posłane słowo, które miało nas ożywić, miało nas wyzwolić z niewoli, z Egiptu, do tego, co jest związane z naszym dziedzictwem. Tak było z Izraelem. Tak naprawdę to nie Mojżesz wyprowadził Izraelitów. To Bóg wyprowadził Izraelitów. Mojżesz sam o sobie mówił: ja nie mam nic, co mógłbym dać tym ludziom. Nie mam ani wskazówki, ani słowa, nie mam żadnej mądrości. Kiedy próbował wcześniej w swojej mądrości coś zrobić dla Izraelitów, to skończyło się to tym, że musiał uciekać. Ale kiedy po 40 latach Bóg go powołał, powiedział: Mojżeszu, idź i wyzwól, to on powiedział: nie dam rady. Nie mam takiej mocy, nie mam takiej siły, nie mam takiej zdolności. Pójdę i co im powiem? Pójdę, no i co? I tak naprawdę można było powiedzieć, że nie było możliwości, żeby wyszli z tego miejsca. W ludzki sposób nie mieli szans. W ludzki sposób byli ludźmi skazanymi na życie w niewoli. Z ludzkiego punktu widzenia żadna siła nie mogła ich wyzwolić z tego miejsca. Ba. Czytamy o tym, że były tam w pewnym momencie, kiedy jednak Mojżesz zgodził się z Bogiem i powiedział: dobra, pójdę na twoje słowo. I kiedy zgodził się z Bogiem i udał się do Faraona i powiedział: wypuść Izraelitów, to jak wiemy, tam cała ta historia opisująca, że jego sprzeciw i powiedział: w życiu nie wypuszczę. Będą pracować i będą żyli na tym miejscu na zawsze. I zawsze będą ludźmi drugiej kategorii. Zawsze będą ludźmi gorszymi. Zawsze będą ludźmi, którzy nigdy nie zasłużą na to, żeby żyć tak, jak powinni. Nie wrócą. Nie pójdą do ziemi Kanaan. Będą żyć w tej niewoli. I to było coś, co było słowem strasznym. Bo ono mówiło jasno i wyraźnie: nie ma szans. A potem Mojżesz uczynił kilka rzeczy, które z polecenia Bożego. Sam tego też nie mógł zrobić. A nie był cudotwórcą. Ale Bóg jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego powiedział i stały się różnego rodzaju plagi. Ale zwróćcie uwagę, że one wciąż zatwardzały bardziej niż przekonywały. Ale Bóg, myślę, że to jest też cudowna prawda, że Bóg swoją mocą chce wyzwolić, czy wyzwolił nas z tego właśnie miejsca, żeby przeprowadzić nas, wyciągnąć nas z tej niewoli. To jest cudowne, że Bóg ma sposoby. Kiedy czytamy historię ludzi zbawionych, na których Bóg stanął na ich drodze, to mamy różnego rodzaju historie. Każdy z nas jest historią. Każdy z nas jest inną historią. Tego, jak Bóg z tej niewoli, z tego Egiptu wyprowadził nas, wyciągnął nas, wywalił nas do tego miejsca, które miało być nam przeznaczone. Do wolności. Do tego, żeby żyć w Królestwie Bożym. Do tego, żeby to Królestwo Boże stało się naszym udziałem. Byśmy naprawdę mogli doświadczyć pełni. Do tego Bóg nas powołał. I czytamy tutaj, że moglibyśmy oczywiście opowiadać wiele historii, kiedy Bóg wyprowadził w końcu ich z tego Egiptu i na pustyni uczył ich, jak mają żyć, jak mają postępować, co mają robić, jakie wartości są ważne, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy Bóg pokazywał, dając im wskazówki, układając cały ich, można powiedzieć, bałagan ich, miał być zmieniony w porządek. Trochę przypomina, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nauczajcie, tak? I myślę, że to jest też to, że Bóg nauczał ich. Pokazywał im, co jest ważne i co jest istotne. Ale to nie było to wszystko. Bo celem nie było to wiedza dla samej wiedzy. Ale wiedza połączona z praktyką. Bo Bóg nie chce, żebyśmy byli teoretykami. Jezus zresztą powiedział, że nie tylko chodzi o to, żebyśmy byli dobrymi słuchaczami słowa, ale wykonawcami. Jakub mówi, żebyśmy nie byli jak ludzie, którzy jak w Słowie Bożym, jak zwierciadle się przyglądają sobie samym i idą i zapominają. Ale chcę, żebyśmy byli wykonawcami tego słowa. Chcę, żebyśmy trwali w tym słowie, żeby to słowo w praktyczny sposób działało w naszym życiu. I przez cały ten okres prowadzenia Izraelitów Bóg pokazał i wskazywał na to, co jest istotne i ważne, zanim mieli wejść do ziemi Kanaan. I kiedy tutaj czytamy, znaleźli się w pewnym punkcie, w którym ta decyzja miała nastąpić, to tutaj czytamy, że Bóg przemówił do Mojżesza. I mówi kilka ważnych rzeczy. Kiedy wejdziecie, kiedy już wejdziecie do tej ziemi, kiedy już się znajdziecie w ziemi Kanaan, to pamiętajcie o kilku zasadach. To pamiętajcie o tym, co jest istotne i co jest ważne, kiedy tam już się znajdziecie. I chciałbym, żebyśmy tutaj zobaczyli kilka zasad, którymi Bóg chciał ochronić Izraelitów przed problemami. Bo Bóg chce ochronić nas przed różnego rodzaju problemami. Bo Bóg chce, żebyśmy chodzili i wzrastali w Nim i cieszyli się tą bliską społecznością, jaką mamy z Nim. Ale jedno z podstawowych rzeczy, które tutaj możemy przeczytać w tym fragmencie, to to, że Bóg jest Bogiem, który naprawdę troszczy się o nas. On daje wskazówki niezbędne, jak funkcjonować, jak sobie radzić z pewnymi trudnościami. Mieli wejść do ziemi Kanaan. My wiemy, że to nie było łatwe i przyjemne. To nie było tak, że sobie wzięli plecaki, weszli w piecu napalone, nikogo nie ma. Musieli wejść i zdobyć to miejsce. Musieli przełamać pewnego rodzaju obawy i lęki, które były w nich. Przy pierwszej próbie im się nie udało. Przy pierwszej próbie strach i lęk powodował, że mówią nie, pięknie, ale nie nadaje się do Bożego Królestwa. Nie nadaje się do tej ziemi. Ona jest może fajna, ale to nie tak. Nie ten sposób. Nie dam rady. Nie dam rady, za słaby jestem. Nie umiem wejść do tej ziemi. Dlatego zrezygnowali, dopiero kolejne pokolenie weszło. I to jest straszne, że czasami my też mamy taką tendencję, że boimy się tego, co jest przed nami. Że często boimy się pewnych wyzwań. Boimy się pewnych trudności, które wydają się nie do przejścia. Często boimy się, że coś może się nie udać. Że może nam nie wyjść. I tak było z Izraelami, pamiętacie? Że poszli zwiadowcy, zobaczyli, powiedzieli, nie uda nam się. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest. Jak często gdzieś bombardują nasze myśli, niemożliwe. To jest, to się nie da. A z drugiej strony czytamy Boże Słowo, że nie ma rzeczy niemożliwej dla Boga. I pytanie jest, co rządzi w tym momencie w naszym sercu, w naszym umyśle? Słowo prawdy, że Bóg może wszystko, czy słowo nie da się? Czy słowo to jest niemożliwe? No może w życiu kogoś innego, ale nie w moim. To jest to umniejszanie i jakby okazanie niewiary. Dziwimy się, czytamy o tym, że Izraelici byli ludźmi niewiary. Ale jak często przez nasze myślenie my sami okazujemy się ludźmi niewiary. Ludźmi małowiernymi. Zresztą to jest ten problem, który się toczy, jak czytamy całą Biblię, w historii wszystkich ludzi, którzy tam żyli. Bo nie było ani jednego doskonałego oprócz Chrystusa. Ale każdy z nich miał pewne obawy i pewne lęki. Czy to uczniowie, mówiąc, Panie, przecież my giniemy, a Ty się śpisz. Kiedy Piotr tonął, ratuj! Jezus mówił o małowiernych. A w jednym miejscu, jak długo będę was nosił. A myślę, że to jest ważne i istotne, żebyśmy zrozumieli, że Bóg mówiąc do Izraelitów, mówi do nich, wejdziecie do tej ziemi i coś będziecie musieli uczynić. Oczyścić tą ziemię. Pierwsza rzecz, zwróćcie uwagę. Oczyszczenie. Oczyszczenie, czyli wyrzucenie. Czyli zrobienie czegoś, co jest dramatyczne. Wiecie, to nie jest... Ja sobie tak myślałem nad tym fragmentem i myślałem o tym, co oni mieli zrobić. To oni mieli pozabijać innych ludzi. Dalej czytamy o tym... dobrze, czytamy sobie, tak? Tam jest... A, tu jest tutaj. 52, tak? Wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi, niszczycie wszystkie podobizny ich bogów, niszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. Pierwsza rzecz, to mieli oczyścić. To jest świadomość grzechu. To jest to, z czym jesteśmy związani. Co nas związuje, co sprawia, że stajemy się niewolnikami. Że stajemy się zakładnikami grzechu. Wiecie, to jest coś, o czym mówi Bóg. Słuchajcie, pierwsza istotna rzecz. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz im służył. Nie będziesz służył, bo jest tylko jeden Bóg, który jest Bogiem zazdrosnym. A więc mówi, nie miej żadnych bogów. Pamiętacie słowa Jezusa, który mówił, kto nie ma w nienawiści. Kto nie ma w nienawiści, wymienia wszystko od najbliższych, ojca, matkę, żonę, dzieci, rolę i tak dalej. Ten nie może być uczniem moim. I myślę, że tutaj Bogu chodzi o jedną podstawową rzecz, jeżeli chodzi o Izraelitów. Mówi, oczyść. Niech twoje oczy nie patrzą na to, co jest plugawe. To jest to, co musi być wypędzone. Nie ma powrotu. Nie ma możliwości. Dlaczego? Dlatego, że ta ziemia, jak czytamy, i ci ludzie byli skazani, czy byli ludźmi, którzy tak daleko zabrnęli, że nie mieli już odwrotu. To musiało nastąpić. My, kiedy uświadamiamy sobie, że kiedy przyszliśmy przed Boże oblicze, kiedy przyszliśmy przed Boga, to Bóg pozwolił nam zobaczyć, że są pewne rzeczy, które musimy odsuwać. Izraelici nie przejęli całej ziemi od razu pierwszego dnia. My, kiedy się rodzimy na nowo, czy pierwszego dnia jesteśmy już ludźmi, którzy wszystko wiedzą, są doskonali? Kompletnie nic nie wiemy. Ja nie wiedziałem, co pięć. Mówię, jak oni to czytają? Czytają w tej Biblii i coś tam jeszcze, potrafią coś jeszcze wyczytać. A ja mówię, ja tam nic takiego nie widzę. Ale Bóg przez łaskę pozwala nam wywalić te wszystkie, jak tutaj jest napisane, wszystkie zanieczyszczone rzeczy, posągi, czy jakieś święte gaje na wzgórzach. Wiecie, takie wzgórze, nie na każde wzgórze człowiek wchodzi. Ale z czasem, jak zaczynasz ogarniać teren, to zaczynasz widzieć pewne rzeczy, które są niewłaściwe. I Bóg mówi, usuń to. Usuńcie to wszystko. Niech nastąpi całkowite oczyszczenie. Bo myślę, że to jest ważne, istotne. To chodzi o to, żeby nie było żadnej ciemności, ale było tylko światło, które nas oświeca. Bo Bóg chce, żebyśmy żyli w takiej wolności, wolni od tego, co nas zniewala, co sprawia, że może nas zniewolić. To, co zniewoliło innych, to, co zniewoliło nasze życie, musi być. Jeżeli chcemy, by prawdziwie Boża świątynia miała miejsce, to należy to usunąć. Usunąć swoje własne pomysły. Jest taki fragment w Starym Testamencie, kiedy jeden z królów nie pamiętam w tej chwili, Achab chyba się nazywał. Był niewierny Bogu. I kiedy przegrywał różnego rodzaju bitwy, to postanowił zrobić reformy religijne. Powywalał kapłanów, sprowadził ołtarz Boga, wrogiego narodu, z którym zawsze przegrywał, kazał to postawić i według tego modły postanowił Bogu służyć. Efekt był taki, że było jeszcze gorzej niż wcześniej. Dla mnie to jest taki obraz tego własnego pomysłu na Boga. Własnego pomysłu, co możemy, a co nie możemy. Biblia mówi wszystko, to co było złe, wszystko odsuńcie. Można inaczej powiedzieć, oddaj się całkowicie Panu Bogu i tak trwaj. Czasami jest też tak, że mówimy sobie, no tam jest tam na wzgórzu taka świątynka, ona ładnie wygląda, niech sobie tam będzie. Ona mi nie przeszkadza, bo ja tam nie zaglądam. Czasami zostawiamy sobie pewne rzeczy. A Bóg mówi, wszystko usuń. Wszystko usuń, bo myślę, że to jest ważne, istotne. Kiedy przyglądamy się historii Izraelitów, to ciągle nie wykonali tego słowa. Świątynki na wzgórzach spowodowały, że po pewnych latach, kiedy Izraelici mieli już swoje królestwo, ciągle one były używane. Ciągle były używane. To wymaga pewnej cierpliwości i pewnej dyscypliny oczywiście. To wymaga tego, żeby tak naprawdę zrobić coś, co wydaje się trudne, ale zmiana, jakiej Bóg nam proponuje, to jest zmiana radykalna. Bóg nie chce poprawić nas, ale chce radykalnej przemiany. Chce, żebyśmy radykalnie zrzucili wszystko, co może być naszym Bogiem. Jeszcze inny fragment, którym możemy się posłużyć, to jest fragment, kiedy Jezus rozmawia z takim bogaczem, tak? Który do Niego przyszedł. I który mówi, przestrzegam przykazań i wszystko, co się należy robić. Jezus mówi, no to idź sobie. Ale on mówi, czegoś mi brakuje. I wtedy Jezus powiedział, już tam jest napisane, że wzruszył się. Tak? I powiedział do niego, rozdaj swój majątek i pójdź za mną. A on odszedł zasmucony. Bo tak naprawdę chciał sobie coś zostawić. Chciał coś zostawić. Na pamiątkę. Kiedy pierwsza bitwa pod Jerycho i cudowne zwycięstwo Bóg dał Izraelitom, to potem pod Aj dostali łupnię. Przegrali. I Biblia mówi, i duch w nich opadł. Stali się pełni lęku, niepewności, mówiąc, jak to jest możliwe? Dlaczego tak się wydarzyło? Co zrobiliśmy? Jozue w proch rozdał szatę, mówią, koniec, to już po nas. Przegraliśmy. Ale co się okazało? Ktoś położył łapę na to, co nie trzeba. To była oczywiście odpowiedzialność zbiorowa, ale to było przymierze z narodem. Ale czasami jest też tak, że my jakby przez naszą głupotę trzymamy coś, co po jakimś czasie sprawia, że przegrywamy. I nie wiemy dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mi nie wychodzi? Dlaczego w pewnych rzeczach czuję się osamotniony i niepewny? I myślę, że to przeżywali Izraelici w tym czasie, po tej wojnie przegranej z małą mieściną, kiedy wcześniej wygrali wielką bitwę. Wiecie, to jest coś, nad czym warto pomyśleć i nad czymś warto się zastanawiać. Modlić się o taką Bożą mądrość, żeby Bóg pokazał nam, co jest jeszcze takiego, co może być pewną przeszkodą w naszym duchowym rozwoju. Myślę, że czasami jest też tak, że pewna troska, pewien ciężar, który dźwigamy, powoduje, że nie możemy pójść i w pełni żyć wolności. Bóg chce, żebyśmy tak żyli. Ale mówi usuń. Nie mówi po to, żeby nam uprzykrzyć życie. Ale mówi po to, żebyśmy prawdziwie wolni mogli żyć. No bo co to znaczy? Co to ma za znaczenie, kiedy Jezus mówi kto nie ma w nienawiści? Tak? No to są jakieś bardzo mocne wymagania Jezusa Chrystusa. Kto nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, roli, ten nie może być uczniem moim. To jest niesamowite, ale on mówi inaczej. Nie możesz mieć innych bogów obok mnie. Usuń ze swojego życia. Bo my natworzyliśmy sobie różnego rodzaju mity, które zajmują miejsce przed Bogiem. Co zajmuje w naszym życiu miejsce tak ważne, że bez niego żyć nie możemy? Co sprawia? Może trzeba przyjść i powiedzieć, Panie, staram się, modlę się, przychodzę do Ciebie w modlitwie i proszę Cię o różne rzeczy i staram się pełnić Twoje wymagania. Przestrzegam przykazań Twoich, ale czegoś mi brakuje. Pomyślmy, czasami jest tak, że czegoś nam brakuje. Może tutaj jest ważne, że do czegoś się tak bardzo uczepiliśmy i przywiązaliśmy. Trzymamy się mocno czegoś, co powoduje, że nie czujemy dyskomfort. Może nam powie, idź i pozbądź się tego. Zbóż tą świątynkę. Wejdź na tą górę tam, wdrap się z młotem, z dynamitem, czy z czym tam chcesz i rozwal to. Możemy odejść zasmuceni, ale możemy doznać czegoś, czego... Ale trudno to określić. Największej z przyjemnych przygód, jakie człowiek może spełnić w swoim życiu. Ale może właśnie trzeba się wdrapać. Może właśnie trzeba jeszcze gdzieś tam zajrzeć i wywalić. Bo czasami to jest tak, że możemy chodzić i całymi latami doświadczać, że jest dobrze, ale jeszcze nie tak. No tak jak było czytane z jednym z patriarchów, Jakubem starotestamentowym. On ciągle żył w takim przekonaniu, że swoim cwaniactwem może osiągnąć sukces. 23 lata Bóg go uczył. Zaczęło się od cwaniactwa zdobycia pierwoludztwa i błogosławieństwa od Ojca. A potem mijały lata. Udał się i większego od siebie cwaniaka przekręcił. Bo jego teściu go robił na szaro, a ten go w końcu załatwił. Wielki sukces. Osiągał pewne sukcesy. Bóg był z nim. Ale coś było jeszcze takiego, z czym sobie nie mógł poradzić. Z tym, że był. Mówił, mam błogosławieństwo i będę robił po swojemu. Będę robił, co uważam za słuszne i każda moja decyzja będzie właściwa, bo Bóg jest ze mną. Ale efekt był taki, że całe jego życie splątało się w jednym punkcie, że znalazł się na rozdrożu swojego życia. Znalazł się w pułapce swojego życia po 23 latach kombinowania. I w końcu pamiętacie tą scenę opisaną w Bożym Słowie, że chwycił anioła i powiedział, nie puszczę się ciebie, aż mi będziesz błogosławił. Co to znaczy? Ale nie błogosławił go? Bóg był z nim. Ale chodziło o to, dalej już nie mogę. Muszę odpuścić. Muszę odpuścić. Muszę wypuścić to wszystko ze swoich rąk. Nie ja, lecz Ty, Panie. Nie moja wola, lecz Twoja, Panie. Musiał to zrobić, żeby jego życie zostało przemienione. I Bóg chce, żebyśmy właśnie do tego punktu doszli. Dlatego mówi, odrzuć wszystko, co wydaje Ci się jest jakimś atutem w Twoich rękach. Nie jest to prawda. To tylko jest przeszkodą. Kiedy myślę o tym człowieku, który miał za zadanie oddać swoje bogactwo, to Bogu chodziło o jedną rzecz. Nie miej nic swojego, bo to Cię zniewoli. To jest Twoja świątynka. To jest Twój Bożek, którego się trzymasz. To jest Twoje bezpieczeństwo, które masz. To jest naszym bezpieczeństwem. To jest bezpieczeństwem dla naszego życia. Co było bezpieczeństwem dla Izraelitów? Jaki był, mieli mieć obraz prawdziwego Boga? Tylko On. Dlatego Jezus powiedział, kto nie ma w nienawiści. A Bóg mówi, jeżeli na kim albo na czymkolwiek opierasz swoje bezpieczeństwo, jeżeli cokolwiek wyrasta przed tobą i staje się czymś tak istotnym, że bez tego żyć nie możesz, to przegrałeś. Nie możesz być tak naprawdę moim uczniem. Bo ciągle będziesz zniewolony, ciągle będziesz pod presją, pod lękiem, obawą. Bo ciągle będzie diabeł wykorzystywał tę sytuację. Będzie sprawiał, że będziesz żył w niepewności. A jak coś się nie tak? I będziesz o tym myślał, i będziesz się o to troszczył, i będziesz o to zabiegał, a to będzie sprawiać, że ciągle będziesz czuł dyskomfort. Każdy z nas to przeżywał i przeżywa. Są dziedziny, w których już sobie poradziliśmy, ale są takie, w których ciągle wraca. Ciągle to przychodzi. Ciągle ta niepewność. Często troszczymy się o rzeczy nawet związane z Królestwem Bożym. Jak to będzie? Ale tak naprawdę, czy Bóg, którego wyznajemy i którym mówimy, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych, jest Bogiem mniejszym niż sobie wyobrażamy? Nie. Jemu chodzi, Bogu chodzi o to, żebyśmy żyli, żeby jako świątynia Ducha Świętego, żebyśmy żyli w pełnej wolności. Byśmy żyli w takim Bożym odpocznieniu. Dlatego ważne jest to, żeby odsunąć. Ale też czytamy w 53 werset. Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej. Gdyż dałem wam tą ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie. Wolność, do której Bóg nas zaprasza, to jest też to, że mamy przejąć wreszcie kontrolę nad naszym życiem. Co nas kontroluje? Co powoduje naszym życiem? Co sprawia? Kto ma kontrolę nad naszym życiem? Biblia mówi, apostoł Paweł, Piotr w pierwszym liście napisał o tym, żeby nasz umysł był jak umysł człowieka, który ma pod kontrolą. Życie pod kontrolą. Życie, można powiedzieć, w pewnej dyscyplinie. Życie w pewnym uporządkowaniu. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy uporządkowali nasze życie. Tak jak Izrael uczył tego, kiedy byli na pustyni. Wyszło jak taka banda chaotyczna, nie wiedząc co pięć. Każdy robił co chciał. Ale w pewnym momencie Bóg przez Mojżesza pokazał pewne zasady. Tu jest namiot, tam jest namiot na chorych, tam jest wychodek, a nie na środku, tak jak wyszedł z chaty i tam sąsiadowi podobno. Uporządkowanie chodziło o to, że są pewne zasady, którymi Bóg chce, żebyśmy się kierowali. Coś dzisiaj było o miłości, a więc zasadą miłości. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie czyń tego, co tobie nie miło. A więc uczyć się to znaczy wzrastać w mądrości. Nabierać rozumu. Nabierać mądrości do tego, żeby nauczyć się panować nad swoim życiem. No bo kto ma panować nad naszym życiem, jak nie my? Bóg dał nam, powiedział, wejdź do tej ziemi, oczysz ją z tego wszystkiego i zacznij żyć. Zacznij żyć. Obejmij tą ziemię. Panuj nad tą ziemią. Panuj nad swoim życiem. Panuj nad tym, co jest w życiu twoim najistotniejsze. Jeżeli sobie nie radzimy z jakimiś emocjami, no to zadajmy sobie pytanie, czy Bogu, Panie, co jest nie tak? Dlaczego tak reaguje, a nie inaczej? Dlaczego przynosi to takie, a nie inne efekty? Bóg w swojej mądrości i łasce dał nam pewne wskazówki. Bo Boże Słowo mówi, że w Chrystusie Jezusie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Do życia i pobożności. Nie myślmy tylko o kasie, ale myślmy o tym, co jest pobożnością. Po Bożemu. Żyć po Bożemu. A więc w Chrystusie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia po Bożemu. On chce nam udzielać przez Ducha swojego mądrości i ukierunkowywać nas. Będziemy popełniali błędy, zgadza się. Ale możemy wyciągnąć dwojaki wniosek. Możemy błędy zignorować i odtłumaczać, a możemy wziąć się do pracy i poprawić. To jest ta lekcja nieprzyjemna życia. Dlatego jak już idę parę lat, mówię, Panie Jezu, ile jeszcze tej mojej głupoty, przyjdź. A on mówi, nie przyjdę jeszcze, bo jeszcze parę osób jest. Więc trudno. Trzeba się zebrać, jak to się mówi, do kupy. Iść dalej, uczyć się. Wiecie, my kształtujemy i staramy się przynajmniej jako rodzice kształcić i uczyć nasze dzieci. Pewnych zachowań, pewnego tego, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, jak postępować, gdzie się zachować, gdzie jest widelcem, a gdzie jest ręką. Czy pluć w pokoju, czy może jednak tego nie robić. Czy załatwiać swoje potrzeby gdziekolwiek, czy też są do tego odpowiednie miejsce. Przecież my tego wszystkiego uczymy, nasze dzieci. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy tego nie uczyli. Gdyby nikt nie uczył, powiedział, pełna wolność, dziecko niech sobie inspiruje się samo. Niech dochodzi do tego, co jest słuszne i właściwe. Wyobraźcie sobie, nie powiemy ani słowa. Ale Bóg powiedział. I mówi, chcę, żebyś prowadzony pozwolił, żeby Duch Święty udzielał ci mądrości i żebyś to wprowadzał w czyn. To jest pewnego rodzaju dyscyplinowanie siebie samych. Bóg nas nie zmusza do tego, żebyśmy szukali Go, żebyśmy powierzali siebie każdego dnia Jemu, żebyśmy szukali i prosili, Boże, daj mi mądrość na dzisiaj. Daj mi słowo swoje, które pozwoli mi dzisiaj przybliżyć się, zrobić jeszcze jeden krok. Bóg nas do tego nie zmusza. On nie każe. Fajnie by było, gdyby tak nagle wstajemy rano i teraz Bóg nas zmusi, zakoduje tutaj pewne rzeczy i wykonujemy. No byłoby to obrzydliwe chyba, nie? Bóg nie chce takich. Ale chce żywych, prawdziwych ludzi, którzy będą czynili to, co jest właściwe. Ja wiem, że wy to wszystko wiecie, tylko przypominam. To nie jest jakaś nowa rzecz, o której ja mówię i każdy z nas gdzieś tam to ma w swoim sercu i w swoich myślach, bo znamy na tyle Boże Słowo. Ale mam nadzieję, że to nam przypomni i uświadomi, że ciągle jesteśmy w procesie. Jesteśmy uczniami. W tym procesie uczenia Bóg ciągle na nowo będzie nas uczył. Czasami pewne lekcje ciągle na nowo zdajemy. Nawet jak zdamy jakiś egzamin, to i tak powtórka będzie. Taki Bóg jest jakiś taki uparty. Ale On chce naszego dobra. Chce, żebyśmy właśnie nauczyli się tego, co jest dobre, właściwe. Tak? 12 rozdział, 2 werset listu do Rzymian. Przed odnowieniem umysłu swojego, abyśmy wiedzieli, jaka jest wola Boża. Co jest dobre i doskonałe. I miłe Bogu. Żebyśmy to poznali. Bóg chce. Jak to ma czynić? To nie jest jakiś dysk, żeby tak byśmy się podłączyli na chwilę do Boga. Pełna wiedza. Ja bym chciał. Ale to jest... Ten dysk to taki, wiecie, taki jak były te pierwsze takie, ten procesor, jak się grzał, jak włączali komputer, to światło w całym mieście padało, bo całe zasilanie ciągnęło. I my taki mamy trochę. No trochę załapiemy, trochę wykonamy, potem gdzieś nam to uleci. Coś jest nie tak z nami, no. Ale wiele różnych spraw nas od tego właśnie, no znowu tłumaczą, odciąga. Ale to nie ma co się odtłumaczać. Dlatego obejmij tą ziemię i czyń ją sobie poddaną. Czyń ziemię poddaną. Czyń swoje życie poddane Słowu Bożemu. Słowo Boże jest prawdą. Ono nas wyzwoli. Apostoł Paweł pisząc do Koryntian w 2 rozdziale jest to napisane. Tam, gdzie Duch Pański, tam wolność. A więc Pan i Słowo Boże, Duch Święty ożywia to Słowo. Kiedy On panuje, Bóg powoduje, że jesteśmy powołani do wolności. Dalej czytamy ciekawą rzecz. W 54. A weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los. Według rodziny waszych liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo i co komu przypadnie przez los, to będzie jego. Według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo. Apostoł Paweł pisał do Koryntian, w którym było trochę takiego różnego chaosu. Było chaos z powodu tego, że ludzie nie mogli zaakceptować daru łaski, jakie otrzymali. Zresztą wystarczy sięgnąć znowu do Starego Testamentu, kiedy Bóg powołał Mojżesza, żeby prowadził naród wybrany, to tam znaleźli się ludzie, którzy mówią, moment, choć i powołał na lidera. A Mojżesz mówi, no moment, chwila. No chyba Bóg, nie? Ale to chodźmy, sprawdzimy, zapytamy Pana Boga. Nie upierał się przy tym, ale z drugiej strony, co się tam wydarzyło? Bóg pokazał serce ludzkie. Pokazał, że mieli ludzie nie chcieli się zgodzić na tą Bożą wolę, na to, co Bóg wybrał. Dlatego też apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, napisał, że są, że my jesteśmy jak ciało. Ciało ma to do siebie, Kościół jest jak ciało, że są różne członki. I mówi, nie każdy jest ręką, nie każdy jest nogą, ale każdy ma swoje miejsce właściwe. Ja jeszcze przeczytam jeden fragment z listu do Rzymian. Nie uciekł, to list do Rzymian, nie wiem dlaczego. Powiadam bowiem każdemu pośród was, 12 rozdział, 3 werset. Mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz aby rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu dzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tą samą czynność wykonują, tak i my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwania, to w posługiwaniu. Jeśli w nauce, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli ktoś obdarowuje, to ze szczerości, a kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. To okazuje miłosierdzie, niech ten czyni, niech to czyni z radością. Taki jeden fragment mówiący o tym, że różne są dary i powołania. I tutaj była ciekawa rzecz. Zgodzić się na swój los. Zgodzić się na swoje życie. Zgodzić się na to miejsce, w jakim jesteśmy. Zgodzić się na to, co posiadamy lub czego nie posiadamy. Taki los. Rzucali los. I według tego losu mieli odziedziczyć kawałek ziemi. Jedni mogą powiedzieć, patrz, ten to jest szczęściarz. Ten to wylosował. Ale ha, moja do remontu. A ten manówka nie śmigalał, bo dopiero co zrobili. Ale odziedziczył i ten sad, jaki ładny. Mój to jakiś, nie wiem, ten kto tutaj robił, to był po prostu jakiś dziad. A ten idealnie wszystko. Czasami w życiu jest tak, że mamy taką tendencję, że nie podoba nam się nasze życie. Ten los i to miejsce, w którym jesteśmy. I to jest najgorsza rzecz, jaką człowieka może spotkać. Bo wtedy rodzi się pewne niezadowolenie i nieszczęście. Sprawia, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, do czego Bóg nas powołał. I miejsca, jakie mamy. Co się wtedy dzieje? Zaczynamy szukać. Zaczynamy się rozglądać. To jest tendencja do tego, żeby zazdrościć, żeby chętnie zająć się innymi rzeczami, żeby oceniać. Myślę, że rozumiemy, w czym rzecz. Że tak naprawdę Bóg ma dla każdego coś bardzo ważnego. Ma coś bardzo istotnego. Ma to, że chce, żebyśmy czynili to z tego miejsca i z taką ilością wiary, jak tu jest napisane, aby powiadam każdemu spośród was mocą danej łaski, aby nie rozumiał sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Czyli Bóg nie chce, żebyśmy byli alfą i omegą we wszystkim. Każdy z nas w pewnej dziedzinie jest lepszy, w innej jest gorszy. Ale też ważne, co istotne jest, że bywamy w pewnych okolicznościach czy pewnych miejscach. I kiedy nie mamy na to zgody, zaczynamy szukać. Zaczynamy błądzić. Zaczynamy wpadać w różnego rodzaju pomysły, które tak naprawdę tylko są trudem i znojem, a efekt jest taki, że nam się wydaje, że czynimy Boże dzieło, a wcale nie czynimy. Wręcz przeciwnie. Bóg nie chce, żebyśmy się wyrywali za bardzo. To, co masz, to ci wystarczy. Jeżeli czegoś ci potrzeba, Bóg w swojej mądrości i łasce dopomoże. Oczywiście, jeżeli zaufaliśmy Mu i trwamy w Jego obecności, wiemy, do kogo należymy, to wtedy tak naprawdę Bóg nam będzie dopomagał. Odrzućmy, czy odrzucajmy tą pokusę niezgadzania się z tym, co mamy. Bądź wierny w tym, co masz. Bądź wierny w małym. A jak trzeba, Bóg da więcej. I to jest coś, co jest bardzo trudne do akceptacji. Czasami chcielibyśmy wyjść poza pewien granic. To nie znaczy, że Boża łaska jest ograniczona i że Bóg nie może dać nam dużo więcej. Ale pamiętacie, Jezus powiedział o tym, że jedni się trudzą więcej, inni mniej. Pamiętacie przepowieść o zaproszonych ludziach do pracy. No nie ma co się spodziewać więcej, bo więcej pracowałem. Tak się umówiłem i taką dostaję zapłatę. A w innym miejscu, że jeden miał talent i go rozmnożył i miał dużo więcej. A inni też więcej, ale nie aż tyle. Czy to ma znaczenie? Wydaje mi się, że nie. Znaczenie ma pewnego rodzaju postawa. Akceptacja tego losu. To jest moje miejsce. To jest to, co mam czynić. I czynić mam to jak dla Pana. Mam czynić tak, żeby to było zgodne z Bożą wolą. Czyń to, ale czyń to dobrze. A Bóg będzie to błogosławił. Pracujesz w jakimś miejscu? Bądź wierny. Pracuj uczciwie i rzetelnie. A Bóg będzie z tobą. Tak jest z każdą dziedziną życia. W każdej sytuacji. Bo jeżeli nie zgadzam się z czymś, no to zmień. Ale nie narzekajmy. Ale to albo ustalmy z Panem Bogiem. Boże, czy jest jakieś inne rozwiązanie? Jak nie ma innego rozwiązania, no to z pokorą przyjmijmy to. Że to jest dla nas cudowną łaską tego i cudownym przywilejem, że możemy skorzystać z tego, co mamy. Wiecie, najgorsze jest to, kiedy człowiek siedzi przed miską zupy w ciepłym i mówi, jeny, 3 dni już jem tą zupę. I myśli sobie o tym, że zjadłby schabowego. Jest nieszczęśliwy z tego powodu, że je tą zupę. To jest straszne. My tak mamy niestety, bo mamy taką tendencję, żeby ciągle narzekać. Idziemy do sklepu, ludzie ciągle narzekają. Znaczy powód jest, dużo powodów, żeby narzekać. Bo wiadomo, życie jest okrutne. Ale my chrześcijanie do tego się dołączamy i myślimy, że w tym nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ja chcę powiedzieć, że ma. Bo tak naprawdę co to powoduje w naszym życiu? Że jesteśmy niezadowoleni tu i teraz. Mamy teraz to miejsce, jesteśmy na tym miejscu i cieszmy się tą chwilą. Jak to się mówi, może być gorzej. A może być lepiej. A to nie ma znaczenia. Cieszmy się z tego, bo Bóg jest z nami. To jest trudna lekcja. Trudna lekcja, bo ciągle jesteśmy bombardowani. Ciężko jest, jak się ogląda telewizję i ciągle tam bombardują nas z tym, jak nieszczęśliwi jesteśmy, bo czegoś nie posiadamy. Jesteśmy bombardowani, idziemy do sklepu i ciągle mówią, no kup, to jest takie fajne i taka okazja, bo promocja. Ciągle nas bombardują i mówią, no jakbyś to miał, to byłoby ci lepiej. I ciągle jesteśmy niezadowoleni. Ciągle brakuje nam czegoś, bo taki jest świat i taka jest tendencja do tego. Tak było też z Izraelitami. Ale Bóg wyznaczył nam los. Och, gdybym się urodził w innym kraju, w innej rodzinie, to może moje życie byłoby inne. Może. Ale jest tu. Jest takie. To jest Boża łaska i Boży przywilej. To jest trudne zaakceptować to, że mam taką ilość pieniędzy, a nie inną. To, że mam takie miejsce, a nie inne. Ale może właśnie w tym miejscu Bóg chce coś nas nauczyć. To jest niesamowita lekcja. Już będę kończył, bo się rozgadałem za bardzo. I na koniec. Ale jeśli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu, jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać z ziemi, na której się osiedliliście. Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić. To już jazda bez trzymanki. Inaczej mówiąc, Bóg mówi tak. Pomyśl. Pomyśl o jednej rzeczy. Jeżeli nie zrobisz porządku, jeżeli pójdziesz na odstępstwo, jeżeli mówisz, to nie jest takie złe, a to też mi się przyda, a z tego też nie zrezygnuję, a to wcale mi nie, wszyscy inni też tak to mają, albo jeszcze gorzej, takie tłumaczenia, to tak naprawdę to będzie nie od razu, ale z czasem to będzie uciskać. To będzie sprawiać ból, to będzie sprawiać niemoc, to będzie sprawiać, że staniemy się na nowo w takim niebezpiecznym punkcie. Jezus powiedział wszystko albo nic. I to jest ta lekcja, do której nas zaprasza. Bo mówi, jeżeli zostawisz cokolwiek, pamiętacie tam, nie będę opowiadał całej tej historii z tym gwoździem, tak, wyszedł, wszystko zostawił, ale tylko gwoździa, tak, jako własność. Na tym gwoździu powiesił tam, no bo to jego gwóźdź. I wiecie, to tam się wydarzyło, no to historia 100 tysięcy, ale ładna historia, taka bardzo czytelna. Pokazuje, że nie ma co zostawiać cokolwiek, że to zostawienie wcześniej czy później przyniesie konsekwencje. I Bóg mówi, wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić. No to stawiam, powiedział Bóg do nich w innym miejscu, błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Wybierajcie. I Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg jest wierny temu i sprawiedliwy. Bóg jest wierny temu, co powiedział. I zachęca nas do tego, żebyśmy nie wracali z powrotem do tego, z czego zostaliśmy wyzwoleni. Żebyśmy nie wracali z powrotem do tego, co jest niewłaściwe. Ale żebyśmy, korzystając z prawdy Bożego Słowa, mogli uczyć się i poznawać to, co jest najlepsze. Można by było z tego fragmentu jeszcze wiele gadać, ale myślę, że przypomniałem sobie przede wszystkim i też każdemu z nas te podstawowe prawdy Bożego Słowa. Bóg jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. On obiecał, że nie zostawi nas, ani nas nie porzuci. Że będzie z nami aż do skończenia świata. To jest cudowne, że możemy na takim Bogu się oprzeć. Że możemy Jemu zaufać i z taką pewnością na Nim się oprzeć. Ale On mówi, nie wystarczy, żebyś tylko mówił wierzę. Ale żebyś mi ufał w sposób praktyczny. A kto ufa? Ten, który słucha i wykonuje to, co on mówi. Bo tylko w nim jest ta nadzieja i ta pewność. Mamy wiele różnych obaw i lęków i one zawsze będą nam towarzyszyć. Bo ciało nie jest niechętne, bo stary człowiek, stara natura gdzieś się wyrywa. A i diabeł nie śpi, jak to się mówi. On nie drzemie. My drzemiemy czasami, pójdziemy się przespać, odpocząć od trudów życia, a diabeł będzie nam dalej szeptał. No co ty? Po coś ten Bóg? Czy na pewno Bóg tak powiedział? Czy o to Bogu chodziło? Nie, to może od kogo innego, ale nie o ciebie. I tak nas będzie zwodził i upiększał nam nasze życie, żebyśmy nie zrobili tych właściwych kroków, nie trwali w tej duchowej dyscyplinie. I żebyśmy właśnie nieostrożnie podchodzili do różnych pokus życia. Przyjdziemy w modlitwie. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy sobie przypominać dzięki temu, co zostało zapisane o tych cudownych prawdach, o tej prawdzie dotyczącej tego, że Ty do wolności nas powołałeś. Chcesz, żebyśmy w tej wolności żyli. I dziękuję Ci, że nie zostawiłeś nas samych. Ale zgodnie ze Twoim Słowem, swoją obietnicą dałeś nam obecność Ducha Świętego. Że dałeś nam, Panie, swoją obecność. Że powołując nas, powołałeś nas do tego, żebyśmy żyli w tej wolności, ale nie własnych pomysłów, ale prawdy Twojego Słowa. Dlatego proszę Cię o nas, jak tu jesteśmy, o nasze siostry i braci tam, gdzie są, żeby Twoja mądrość spoczęła na nas. By obecność i prowadzenie Ducha Świętego pozwalała nam zobaczyć i jeżeli to trzeba, to przesunąć, wywalić, spalić, zniszczyć to, co próbuje nas usiedlić. Daj nam, Panie, taką mądrość, taką łaskę, byśmy to mogli ze śmiałością i mądrością Twoją czynić. Byśmy też potrafili akceptować życie takim, jakim jest. Bo wiemy, że wszystko jest z woli Twojej. Chwała Ci za to. Amen. Amen.